Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Witam serdecznie.
O tym 25-leciu w NATO, ale w ogóle o sytuacji na świecie będziemy teraz rozmawiać. 25 lat temu, kiedy Polska przystępowała do NATO, Stany Zjednoczone były jedynym supermocarstwem. Przez te 25 lat wiele się zmieniło i to wiele na niekorzyść Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Rzeczywiście w owych czasach można powiedzieć, że sytuacja była lepsza. Rosja była w pewnym kryzysie gospodarczym i politycznym i wyraźnie prowadziła łagodną politykę wobec Zachodu. Tacy ministrowie jak Andrzej Kozyriew czy Jewgenij Prymakow, wobec czego wówczas można było myśleć o kooperacji z Rosją, o tym, że da się z nią współpracować. No i korzystając z tego klimatu, w Polsce było to, można powiedzieć, takie okno możliwości. No, część polskich polityków rozpoczęła starania o kooperację z Sojuszem Północnoatlantyckim, co w rezultacie doprowadziło po kilku latach do tego, że staliśmy się członkiem sojuszu. Także chcę podkreślić, że to wchodzenie Polski do NATO to nie był akt jednorazowy, to był długi proces, najpierw starań o współpracę z sojuszem, potem proces reorientacji geopolitycznej, naszej polityki zagranicznej, naszej polityki bezpieczeństwa. No a w końcu to był także proces adaptacji Wojska Polskiego do standardów natowskich. Także to była długa, kilkuletnia operacja.
Sojusz Północnoatlantycki rozszerzył się, teraz przystąpiła do sojuszu i Finlandia i Szwecja. Wydaje się sojusz silniejszy niż był w 1999 roku, ale to są chyba pozory, bo ta dominacja amerykańska na świecie skończyła się. Irak nieudany, Afganistan, wycofanie wojsk amerykańskich z porzuceniem czołgów, armat, samochodów i całego uzbrojenia, Syria, Afryka. To są wszystko miejsca, które przestały być zdominowane przez kraje zachodnie i albo Chiny dominują, albo Rosja, tak jak w niektórych państwach afrykańskich.
Chcę jednak zauważyć, że Sojusz Północnoatlantycki jest odpowiedzialny za obronę terytorium państw członkowskich, więc nie prowadzi sojusz operacji zewnętrznych. To nie jest jego główne zadanie. W operacji, o których pan redaktor wspomniał, to były przede wszystkim działania Stanów Zjednoczonych, których nie można utożsamiać z działaniami obronnymi sojuszu. Myślę, że sojusz wzmocnił swoją pozycję, dlatego że na przykład w 2017 roku przesunął swoje wojska na flankę wschodnią, gdzie przez ponad 40 lat go nie było. No i to zwłaszcza dla nas, dla Polski było szalenie ważne, ponieważ wtedy po raz pierwszy od zawsze, można powiedzieć od nigdy, wojska amerykańskie na prośbę polskiego rządu znalazły się nad Wisłą. Więc wtedy po raz pierwszy 5000 żołnierzy amerykańskich znalazło się w naszym kraju, co zupełnie zmieniało naszą pozycję wobec sąsiadów i w ogóle architekturę bezpieczeństwa w Europie. Także mieliśmy w ciągu tego okresu resetu również sukcesy. Natomiast pan redaktor mówił o tym, że sytuacja się pogarsza, to znaczy, że relacja sił między Zachodem a Rosją jest coraz mniej korzystna i rzeczywiście tak było, a to dlatego, że w wyniku resetu, czyli pewnego rodzaju odprężenia po zimnej wojnie w krajach zachodniej Europy, ale nie tylko, bo również w Stanach Zjednoczonych nastąpiły redukcje nakładów na zbrojenia. No i dzisiaj jesteśmy po 30 latach redukcji i w wyniku tego jesteśmy gorzej uzbrojeni niż wtedy, kiedy kończyła się zimna wojna. Otóż teraz trzeba to wszystko nadrobić. To oczywiście potrwa, bo to nie jest tak, że Nawet podwojenie budżetu pozwoli od razu nadrobić 30-letnie zaległości. Najlepszy dowód, że kiedy kończyła się zimna wojna, to wojska amerykańskie w Europie liczyły ponad 300 tysięcy żołnierzy, a w czasie resetu ta liczba spadła do 60 tysięcy, czyli no zupełnie symbolicznej obecności. Otóż to wszystko trzeba teraz odpracować, odwracać. No i mam nadzieję, że tutaj inicjatywa polskiego prezydenta, by wszystkie kraje NATO zwiększyły swój budżet do minimum 3% nakładów na obronność, no że ta inicjatywa polska się do tego przyczyni.
Tylko teraz musimy nadrabiać. Wczoraj była taka informacja na jednym z portali, że produkcja amunicji w Rosji jest trzykrotnie większa niż w Europie i w Stanach Zjednoczonych.
To prawda. Tak jest, dlatego że po pierwsze Rosja nie redukowała swoich nakładów na zbrojenia w taki sam sposób jak Zachód. No a poza tym już kilka miesięcy po wybuchu wojny, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, Putin przestawił całą gospodarkę rosyjską na tryb wojenny, czego kraje zachodnie nie uczyniły. Więc w tej chwili potencjał produkcyjny Rosji jest duży. Rosja ma problem, bo nie dysponuje najnowszymi technologiami, ale dysponuje tą mocą produkcyjną. Jest w stanie dzisiaj produkować więcej czołgów niż traci na froncie z Ukrainą.
A z kolei jeśli chodzi o wzmocnienie, tych zwiększenie budżetów obronnych, no to jeżeli popatrzymy w lustro i państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone popatrzą sobie w lustro i zobaczą, jakie mają długi, jak wyglądają ich budżety, to okaże się, że nas nie stać na to, żeby podwoić wysiłek na rzecz dozbrojenia.
Myślę, że wszystko jest kwestią definicji sytuacji. To jest pytanie do polityków, jak definiują zagrożenia wokół Europy, wokół Zachodu. Czy rzeczywiście uważają, że Rosja, no może korzystając ze swojej przewagi, może zagrozić naszemu bezpieczeństwu, bo jeżeli tak, no to mówiąc krótko, bezpieczeństwo nie ma ceny. Trzeba dokonywać większych cięć w innych branżach, trzeba zadłużać się, ale trzeba te zaległości z 30 lat, tak zwaną dywidendę pokoju, trzeba to nadrobić. Więc tutaj politycy powinni być bardzo racjonalni i wspólnie z ekspertami, z generałami, no, ocenić sytuację, czy trzeba się przygotować do konfliktu zbrojnego i czy trzeba dysponować przewagą militarną, żeby do wojny nie doszło.
Ale czy nie widzi pan takiego dualizmu, żeby nie powiedzieć mocniej w tym racjonalności polityków europejskich, że z jednej strony mówią, za chwilę może być wojna z Rosją, a z drugiej strony mówią, trzeba ratować klimat. Czyli tak jakby myśleli, że wojna to jest ochrona klimatu, że w czasie wojny nie wyzwala się nadmierna ilość CO2. Jak pan to interpretuje?
No rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju schizofrenią, ponieważ w Brukseli jest zarówno siedziba władz Unii Europejskiej, jak i siedziba Europejska Sojuszu Północnoatlantyckiego i te dwie kwatery są oddzielone o kilkanaście kilometrów odległości od siebie. I ci sami politycy, którzy przyjeżdżają do siedziby, do władz Unii Europejskiej, podejmują bardzo kosztowne decyzje, dotyczące klimatu, dotyczące na przykład dekarbonizacji, dotyczące rolnictwa, a jednocześnie i te decyzje idą w setki miliardów euro, a jednocześnie w tej samej Unii Europejskiej na przykład na programy zbrojeniowe na programy dotyczące przemysłu zbrojeniowego, no wydaje się 1 miliard albo 2 miliardy, czyli 1/100 tego, co się wydaje na inne tematy, na inne programy. A ci sami politycy po paru tygodniach jadą do kwatery głównej NATO w Brukseli i tam zgadzają się, że sytuacja militarna jest niedobra, że Rosja dysponuje w różnego rodzaju broniach przewagą, no i że nie można tego tolerować, że trzeba coś zrobić, tylko że brakuje tutaj konsekwencji.
Ale powiedział pan o zwiększeniu zadłużenia po to, żeby się dozbroić. To tak się zastanawiam, jak zakończy to pytanie, bo z jednej strony zwiększenie zadłużenia to jest obciążenie kolejnymi podatkami obywateli, 450 milionów obywateli Europy, którzy i tak płacą bardzo wysokie podatki.
No nikt nie lubi płacić podatków, tym niemniej sądzę, że wojna jest gorsza od wysokich podatków. Poza tym no, można dokonywać właśnie pewnego rodzaju przesunięć z programów ekologicznych, klimatycznych. Można zawiesić różnego rodzaju kosztowne programy, które mają podłoże ideologiczne i przesunąć te środki na zbrojenia. No, tak. Taka jest sytuacja na świecie, to nie jest nasz wybór.
To jest prawda, tylko to chcę właśnie podkreślić, nie podatki są oczywiście mniej kosztowne niż wojna, ale podkreślić, że wcale Unia Europejska nie zamierza się wycofywać ze wszystkich klimatycznych obostrzeń, aby przeciwnie realizować. To już cytowałem, że dziś Parlament Europejski będzie głosował dyrektywę unijną dotyczącą zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budynków, to znaczy, że każdy z nas do któregoś momentu będzie musiał swój budynek zrobić zeroemisyjnym. To są wydatki, które każdy z nas będzie musiał ponieść, a tych pieniędzy nie ma. 1 bilion euro rocznie na transformację klimatyczną, na zmianę energetyki. To przecież jedno z drugim się nie wiąże, nie łączy, nie skleja.
To prawda. Są tutaj no, dwie możliwości. Jedna to, żeby wyperswadować władzom Unii Europejskiej tego rodzaju ideologiczne programy lub zawiesić je na pewien czas, odsunąć w czasie. No, a druga możliwość to jest po prostu wprowadzić zasadę, że Unia Europejska podejmuje pewne decyzje, które są zaleceniami, ale nie poleceniami. I że każdy kraj indywidualnie, w zależności od swoich możliwości, będzie te zalecenia wprowadzał. No i jeżeli na przykład, nie wiem, władze Portugalii, która leży nad Atlantykiem, uważają, że nie są zagrożone ze strony Rosji, no to będą realizować intensywne, drogie programy klimatyczno-przemysłowe. Natomiast władze państw flanki wschodniej, takie jak Polska, które czują się zagrożone przez ekspansję militarną rosyjską, no powstrzymają się od tych działań, które są bardzo kosztowne, a nie są najpilniejsze, i wtedy będą uwolnione środki na zbrojenia. To jest kwestia właśnie struktury decyzyjnej w Unii Europejskiej, państwom dać większą swobodę.
To jest oczywiście postulat, ale wiemy, jaka jest tendencja. Tendencja jest zupełnie inna, do centralizacji Unii Europejskiej, a nawet myśl o tym, żeby zbudować niezależną od NATO armię europejską, żeby w którymś momencie Europa była wolna od amerykańskiej protekcji, jak to nazywają niektórzy politycy.
To prawda, są takie dążenia, zwłaszcza ze strony prezydenta Francji i kanclerza Scholza z Niemiec. I ja powiem szczerze, że jestem bardzo rozczarowany postawą tych polityków, ponieważ po kilku miesiącach wojny na Ukrainie ci dwaj politycy we wrześniu 2022 roku właśnie zgłosili projekt centralizacji władzy Unii i autonomii strategicznej, czyli niezależności Unii od Stanów Zjednoczonych. Otóż to jest dla mnie wielkim rozczarowaniem, że w obliczu wojny, która toczy się na Ukrainie, Ukrainie i która zagraża całej Europie, dwa jej politycy z dużych państw europejskich nie zajmują się tym, jak bronić Ukrainę, jak bronić Europy, tylko chcą realizować swoje egoistyczne pomysły, egoistyczne interesy. No to świadczy o pewnym oderwaniu od rzeczywistości i no, na szczęście w Polsce my mając no, blisko, sąsiadując z Ukrainą, która walczy, sąsiadując zresztą z Rosją, która jest zaangażowana w wojnę, no mamy bardziej trzeźwy ogląd sytuacji i trzeba forsować te bardziej racjonalne podejście, które uświadamia wszystkim zagrożenia ze strony Rosji.
Ale jak pan odebrał w takim razie słowa prezydenta Francji o tym, że może jest konieczność wysłania wojsk NATO na Ukrainę?
Trzeba od razu odróżnić wysłanie wojsk w celu walki od tego, by wysłać wojska, które mają na przykład pilnować rozejmu, bo to są zupełnie inne operacje. Jedna się nazywa peacemaking, druga peacekeeping, czyli tworzenie pokoju, utrzymywanie pokoju. Ale tutaj także jeżeli doszłoby na Ukrainie do rozejmu, to bez wątpienia Ukraina potrzebowałaby gwarancji w formie oddziałów wojskowych, które różne państwa mogłyby wysłać, by pilnować tego rozejmu, tak jak pilnowany jest rozejm między Koreą Północną a Południową.
Czyli to był takie słowa wyprzedzające potencjalne rozmowy pokojowe czy rozejm, czyli pokazanie, że te terytoria, które Rosja zajęła, należą do Rosji, a te, których nie zajęła, należą do Ukrainy. Taka była myśl podstępna prezydenta Francji?
Nie, ja myślę, że rozejm nie oznacza tego, że Ukraina się godzi na oddanie swego terytorium Rosji. To tylko oznacza wstrzymanie walk, a nie oznacza zmianę granic. Bo rozejm jest podpisywany wtedy, kiedy żadna ze stron nie jest w stanie zwyciężyć. Dzisiaj mamy taką sytuację na Ukrainie, że Rosja nie jest w stanie pobić Ukrainy, zdobyć całego terytorium, a Ukraina nie jest w stanie wytrzeć wojsk rosyjskich ze swojego terytorium i odzyskać ziem okupowanych. Rozejm jest w tej sytuacji no, pewną pokusą. Myślę, że dla Polski i dla Europy jest lepszy rozejm niż Ukraina, która walczy i która w tej walce no, nie ma najlepszych szans, ponieważ trzeba pamiętać, że Ukraina jest demograficznie i gospodarczo słabsza i w długiej wojnie no, będzie dysponowała coraz mniejszym potencjałem. Więc Ukraina też ma interes, żeby taki rozejm
zawrzeć. Prezydent Zełenski przynajmniej w deklaracjach mówi, że rozejm jest to dopiero możliwe wtedy, kiedy Rosjanie wycofają się z całości terytorium Ukrainy, a poza tym rozejm to jest, rozumiem, ten moment, w którym każdy może się dozbroić, bo wszyscy będą oczekiwać na przyszłą wojnę, tak?
Po pierwsze, no, rozejm jest lepszy niż wojna, to powiedzmy sobie otwarcie. Rozejm oczywiście nie jest ani sprawiedliwy, ani moralny. No, jest wynikiem pewnej równowagi między stronami. A jego istnienie zależeć będzie właśnie od tego, czy na jego straży będą stały jakieś siły wojskowe. A moim zdaniem pewne państwa mają zobowiązania wobec Ukrainy w tym zakresie, bo na przykład Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały wiele lat temu tak zwane memorandum budapeszteńskie, gdzie gwarantowały Ukrainie suwerenność po oddaniu broni nuklearnej. Francja i Niemcy podpisały tak zwane porozumienia Mińsk 1, Mińsk 2 i te kraje mają zobowiązania wobec Ukrainy formalne. No, myślę, że również pokojem czy stabilizacją Ukrainy jest zainteresowana Turcja, która działa w obszarze Morza Czarnego. Mało tego, ja bym powiedział nawet, że Chiny są zainteresowane stabilizacją Ukrainy, ponieważ z Chin idzie szlak transportowy, towarowy do Europy, również przez Ukrainę. Więc Chiny też są zainteresowane tutaj stabilizacją.
Ale
więc...
czy rozejm oznacza stabilizację?
Jeżeli będzie wspierany przez siły zbrojne, to ma szansę wytrwać i najlepszym dowodem jest rozejm zawarty 50 lat temu w Korei. Dzięki temu, że jest pilnowany przez armię południowo-koreańską i przez wojska amerykańskie, tam nowej wojny nie ma.
Czyli wojska NATO na granicy z Rosją.
Ja nie wiem, czy to powinny być wojska NATO, to mogą być wojska niektórych państw członkowskich NATO, ale to nie musi być flaga NATO.
Jest 25, po pierwsze jest godzina 7:37, po drugie rozmawiamy z Janem Parysem, po trzecie kontekst tej rozmowy to jest 25 lat Polski w NATO. Dzisiaj jest prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk, będą przyjęci w Białym Domu przez prezydenta Bidena. Jakiej deklaracji pan oczekuje po tym spotkaniu?
To zależy, jaką deklarację złoży prezydent Biden. To możemy się domyślać, to jest przede wszystkim pewne słowa kurtuazji związane z tym, że Polska była, jest, będzie w NATO i że spełnia ważną rolę, bo brała udział w operacjach NATO z wojskami USA w Afganistanie, w Jugosławii, w Iraku. No, jesteśmy solidnym członkiem, wydajemy na zbrojenia nawet więcej procentowo niż Stany Zjednoczone. Także wszyscy wiedzą, że bez Polski nie ma obrony, skutecznej obrony flanki wschodniej, więc wszystkie kraje Europy patrzą na nasz program zbrojeniowy z nadzieją. Także tutaj pozycja Polski w sojuszu jest i będzie moim zdaniem coraz silniejsza. Jest tylko pytanie, czy potrafimy forsować tam swoje pomysły i czy na przykład pomysł, by Polska była włączona do programu Nuclear Sharing, jest rozpatrywane, czy jest realne.
Powiedział Jan Parys. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.